Ja nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętają ten zespół, on nazywał się Pussycat, no ale redaktor Przemysław Niżnik na pewno pamięta. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko. Pani redaktor, czy pani wie, że ten zespół, który powstał w roku 75, został stworzony przez trzy siostry Kowalczyk? Kowalczyk. Toni, Betty i Marianne.
A wiedziałam, że mnie zaskoczysz.
Do roku 85 istniał i święcił triumfy głównie w Holandii, choć w Polsce również był niezwykle popularny. Na przykład utwór, który pani w łaskawości swej zaprezentowała, pochodzący z pierwszego albumu tej grupy, czyli Georgie, był numerem 1 w Holandii, numerem 2 w Belgii, 2 w Austrii i nawet numerem 2 w południowej Afryce.
Ha!
To taka ciekawostka.
Jak to dobrze czasami, drodzy Państwo, zaczepić redaktora Niżnika. Jego zasób wiedzy jest, wydaje się, nieograniczony. On włącza sobie taki guziczek tam, tak jak w komputerach, jak wujek Google i już jedzie z tym koksem. No dobrze, tośmy się przy okazji dowiedzieli o Pussycat trochę. Nie miałam zielonego pojęcia, no, ale gdzież mnie tam do pana redaktora. No a już zwłaszcza w kwestiach tego, co piszczy w trawie na przykład w Warszawie albo w Krakowie, tak do rymu chciałam.
A myślałem, że pani redaktor już zauważyła, że ja również skosiłem trawę przed domem i tam nic nie piszczało. To ja piszczałem, jak kosiłem. Ale tak na poważnie, proszę państwa, to ja cierpię katusza, jak państwo wiecie, kiedy muszę mówić o polityce, której tak nie cierpię, tak jej nie znoszę. I muszę o niej mówić. W związku z tym muszę słuchać tego, co się dzieje i czytać o tym. Pani redaktor taką torturę wymyśliła, jak tantalową, jak madejowe łoże. Czyli to codzienne śledzenie, bo nie wiem, czy państwo zauważyli, ale dzień bez redaktora Niżnika w tym tygodniu jest dniem straconym. Jakoś tak się złożyło, że pojawiam się niemal codziennie. Proszę państwa, ale skoro już zostałem do odpowiedzi wywołany, no to wracamy oczywiście do hitu tygodnia, czyli do odwołania Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej. No jest szok, niedowierzanie, ale od razu, ponieważ jak państwo wiecie, domino ruszyło, to pierwsze ruchy były takie. Jak tylko odwołali Kurskiego, to Kurska wróciła do telewizji, napisała tam pismo, że chce i od razu została szefową programu jakiegoś tam porannego telewizji śniadaniowej. Ale już dzień później stracił pracę dyrektor TVP Kultura i TVP któregoś tam, się już gubię w tym wszystkim, bo był jego człowiekiem Kurskiego. No a Kurski czeka, co zostanie mu zaproponowane. Tymczasem dzisiaj w rozmowie z Onetem Robert Kwiatkowski, członek Rady Mediów Narodowych i dodajmy jeszcze poseł na Sejm, powiedział, że nie spodziewa się, by Jacek Kurski wylądował w rządzie, bo to byłaby totalna kompromitacja premiera Morawieckiego. Rzecz w tym, że obok Ziobry to właśnie Kurski należał do największych adwersarzy premiera i on mówił o nim tylko źle i za to bardzo głośno. W związku z tym wpuszczenie go do własnego środowiska, do własnego rządu, to byłoby przekroczenie, jak twierdzi Robert Kwiatkowski, granicy upokorzenia. I tego Morawiecki mógłby nie wytrzymać, więc raczej nie będzie go w rządzie. Choć, jak państwo wiecie, pytanie za 100 punktów, czy na pewno decyzja należy tutaj do premiera Morawieckiego. Co zatem zrobić, by być w rządzie? No może jednak nie wychylać się, tak jak wychylił się jakiś czas temu wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk. Państwo znacie sprawę. Wesele na 500 kilkadziesiąt osób, jakiś tam Bayer Full grający im na żywo, do tego ciągnik za 1,5 miliona, potem odwoływanie, że to nie tak było. Mówi ten zespół, to w ogóle wystąpił po taniości, bo oni nas lubią. Ciągnik nie jest mój, tylko brata. To brat go wydzierżał, w ogóle, czy w leasing wziął, ja mam prawo używać. I nie było 500 gości, a przede wszystkim talerzyk nie był za 250, tylko za 120, dlatego, że dawno temu był rezerwowany, powiedział pan, który im ten lokal na wesele wynajął, to ten sam lokal, w którym wcześniej odbywało się spotkanie z Ziobrą i innymi prominentnymi członkami kanapowej partii Solidarna Polska. No i wydawałoby się, że no dobra, już jakoś tam się po kościach rozeszło, ale jak państwo wiecie, dziennikarze to są straszni ludzie. Potrafią tak jak kleszcz się wgryźć i zacząć sondować, a co tam pod skórą słychać. I oto, jak ustaliła tym razem Wirtualna Polska 2 lata temu pan wiceminister Kaczmarczyk, to przecież młody chłopak, naprawdę młody chłopak, mam 30 czy coś koło tego, miał pomóc swojemu bratu wydzierżawić, uwaga, z ominięciem wszelkich przepisów 141 hektarów ziemi w Małopolsce. Kiedy PiS dochodził do władzy, to chciało zrobić wszystko, żeby ziemia pozostała w polskich rękach, broń Boże, żeby jakimś tam Niemcom czy innym obcokrajowcom sprzedawać czy wynajmować, dzierżawić. Nie. Polska dla Polaków, ziemia dla chłopów polskich i w ten sposób PiS zdobyło również głosy rolników. A potem zaczęły się cuda. Takie jak choćby w tym przypadku. Bez przetargu, bez jakiegokolwiek trybu, ale do tego już też przywykliśmy z trybuny sejmowej, prawda? Więc bez jakiegokolwiek trybu udało się załatwić taką właśnie sprawę, jak wydzierżawienie z ominięciem przepisów 141 hektarów. Przetarg się nie odbył. Jak się okazuje... Nie przeszkodziło to w zdobyciu przez brata pana wiceministra Kaczmarczyka tej ziemi. Natomiast jak już sprawa została załatwiona, to potem wszyscy, którzy podpisali się pod tymi kwitami, poszli solidarne na wódkę. Przypuszczam, że do tego samego lokalu, o którym była mowa nieco wcześniej. Jednym słowem, te odwołania mogą być domeną najbliższych dni, bo kiedy sprawa dojdzie do samej góry, to naczelnik z Żoliborza może nie wytrzymać, wiedząc o tym, jak bardzo szkodzą wizerunkowi jego partii takie sprawy. I może polecieć kolejna głowa. Wcale bym się nie zdziwił. Na razie czekamy, co też wydarzy się zarówno w mediach narodowych, jak i w Ministerstwie Rolnictwa. To politykę mamy z głowy, teraz może do kultury przejdziemy, co? Pani redaktor, możemy chwilę o kulturze?
Zawsze.
Jest taki aktor, który ma cechę charakterystyczną, mianowicie mówi perfekt po niderlandzku, bo tam się urodził, w Amsterdamie. Obchodzący 50. urodziny w tym roku Robert Klinstra, ale po zamąż pójściu jego żony, ona przyjęła częściowo jego nazwisko, on częściowo jej, więc on teraz nazywa się Robert Klinstra Komarnicki. I to był człowiek, który bardzo chętnie zgodził się z linią polityczną PiSu, więc występował we wszystkich sztandarowych filmach tego ugrupowania ze Smoleńskiem na czele. Zasłynął w tym, że kiedyś w mediach społecznościowych napisał wyjątkowo paszkwilancki tekst na temat społeczności LGBT, przez co, notabene bardzo słusznie, wyleciał z serialu Na dobre i na złe, w którym grał od wielu, wielu lat. Zaczynał fajnie, bo zaczynał od świetnej roli u Krauzego w Grach ulicznych i to był bardzo, bardzo dobry film, no a skończyło się Smoleńskiem, bez komentarza. W każdym razie pan w nagrodę, raczej dla otarcia łez, za to, że wyleciał z dobrego serialu, został dyrektorem teatru w Lublinie. I ponieważ wielki, udzielny książę teatralny na początku roku rozdysponował między pracowników ponad 150 tysięcy złotych, no to część pracowników go kochała, a część go nie znosiła, zwłaszcza pracownicy obsługi technicznej administracji, którzy nie otrzymali żadnych pieniędzy. Aktorzy dostali tam po niecałe 700 zł, natomiast 17 ponad tysięcy na rękę dostała wicedyrektorka Adrianna Całus, już nie pracuje w teatrze, jest w tej chwili rzecznikiem, zdaje się, prasowym u ministra Czarnka, też pochodzącego z Lublina, a ponad 19 tysięcy główna księgowa Agnieszka Nowosad, nazwiska podaje, bo nie są tajne, i te osoby już nie pracują w teatrze, odeszły w atmosferze skandalu. Otóż okazuje się, że marszałek województwa postanowił zrobić kontrolę w teatrze w Lublinie i okazało się, że nie miał prawa pan dyrektor Klinstra tych pieniędzy rozdać. Co zrobił dyrektor Klinstra? Napisał do wszystkich obdarowanych, żeby mu oddali te pieniądze, co im dał w styczniu. To nie jest żart, proszę państwa. On napisał do nich oficjalne pismo: oddajcie mi te premie, co wam wypłaciłem w styczniu. Podobno część zdecydowała się oddać, ale część mówi, a w życiu on zawalił, on ponosi odpowiedzialność. Czy spadnie włos z głowy Robertowi? Nie sądzę. Notabene tych włosów ma tak niewiele, że tam już nie bardzo ma co spadać, ale może jednak da do myślenia, że nawet udzielny książę w państwie PiS no nie jest osobą wszechmocną i trzeba się z tym liczyć. Taka informacja kulturalna z Polski, ale mamy też informację kulturalną ze świata. Nie wiem, czy pani redaktor już mówiła o tym, że jak Pan Bóg kogoś chce pokarać, to mu rozum odbiera. W tym wypadku osobą, której odebrał rozum, i to już dość dawno temu, jest współzałożyciel zespołu Pink Floyd, Roger Waters,
tak,
który niedawno obchodził
swoje urodziny. Tak, muszę państwu powiedzieć, że jestem po prostu zniesmaczona, to powiedzieć nic tym, co wyprawia Roger Waters. Kiedyś, zresztą Pink Floyd uwielbiam i kiedyś bardzo go lubiłam. Całe szczęście w tym nieszczęściu, że ten zespół podzielił się na dwie strony i jedna część nagrywa utwór, który emitujemy często, o czym wiemy doskonale, wspierający Ukraińców, a ta druga, czyli Waters, ale to niech pan redaktor już powie, jakie bzdety wygaduje.
No Waters walczył, proszę państwa, przez wiele lat o to, żeby zabronić zespołowi używania nazwy Pink Floyd. Uznał, że Pink Floyd to on. Tymczasem został wyśmiany przez pozostałych trzech członków i sprawę w sądzie przegrał. Notabene, jak państwo wiecie, kiedy zaczął grać The Wall w roku 79, tak jak mamy rok 2022, a więc 43 lata, gra w kółko ten sam album, tylko że dodaje do niego nowe strony, bo dokładnie tak wyglądała ostatnia sygnowana przez stary skład Floydów płyta The Final Cut, a potem wszystkie kolejne płyty Amused to Death, czy The Pros and Cons of Hitchhiking Rogera Watersa, on w kółko gra to samo. Zapętlił się, gdzieś mu coś tam zostało w głowie, strasznie przeżywa, że tatuś mu umarł w 45 czy 44 roku. No i w związku z tym jeździ, już coraz mniej śpiewa, bo zresztą miał od dawna problemy ze śpiewaniem, coraz mniej gra na basie, robi widowiska po to, żeby zarabiać pieniądze. Pozwolił sobie na wyjątkowo głupi wpis w listem otwartym do Oleny Zelenskiej, że właściwie jej mąż powinien ustąpić Rosji i w ten sposób zakończyć wojnę. A w ogóle w wojnie jest winien, jak państwo wiecie, Joe Biden i jego polityka. No więc tego typu głupota spotkała się natychmiast z odporem pierwszej damy Ukrainy, która napisała do Watersa, że nie ma zielonego pojęcia, o czym pisze, i że niech napisze tak do Putina, niech Putin skończy wojnę, bo to on ją rozpoczął. Zobaczymy, czy będzie odpowiedź Watersa, nie sądzę. Czasami wrzuca do mediów społecznościowych, głównie na Twittera, swoje jakieś przemyślenia. No niestety często po alkoholu i wtedy to są dopiero śmieszne historie. Natomiast najbardziej podoba mi się postawa zespołu Pink Floyd, który w tej chwili tworzy tylko dwaj członkowie z oryginalnego składu, prawie oryginalnego, bo David Gilmour przyszedł odrobinę później, więc David Gilmour i Nick Mason wysłali w mediach społecznościowych z okazji kolejnych urodzin, już chyba ponad 80 ma w tej chwili Waters, życzenia do niego, że mu łyszują PiS i, jak to się mówi, oświecenia. Tego mu życzą. Wishing Roger Waters peace and enlightenment on his birthday. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście takie oświecenie go dotknie i przestanie banialuki opowiadać wszem i wobec. A skoro jesteśmy już przy kulturze, to państwo pozwolą, że się pochwalę, że dzisiaj o 19 mamy kolejne spotkanie z polską piosenką w moim programie Powróć mi jak za dawnych lat, czyli Złote lata polskiej piosenki. Kontynuujemy dzisiaj naszą podróż przez piosenki kompozytorów o nazwiskach na literę P. No ale to, co nas dzisiaj czeka, to jest prawdziwa uczta. Wiecie, jak ciężko było wybrać te 10 utworów, które mogły się znaleźć w programie, bo oczywiście mogłem puścić 14 bez mojego głosu, też byłoby fajnie. Ale chciałem państwu trochę opowiedzieć o człowieku, który tworzył niezapomniane i najpiękniejsze przeboje dla zespołów Czerwono-Czarni, Truba Duży, ale również współpracował wspaniale z takimi tuzami polskiej piosenki, jak Andrzej Zaucha, Zbigniew Wodecki, Wojciech Gąsowski, czy Ryszard Rynkowski. Mowa oczywiście o ciągle tworzącym i ciągle czekającym na swój największy przebój Ryszardzie Poznakowskim. To współzałożyciel zespołu Truba Duży, a wcześniej grający i piszący dla zespołu Czerwono-Czarni. To dla niego stworzył największy chyba przebój Kasi Sobczyk, Mały Książę. Pierwszy przebój Jacka Lecha, Bądź dziewczyną z moich marzeń. Te najpiękniejsze utwory, najbardziej bigbitowe trubadurów też wyszły spod jego pióra, jak choćby Znamy się tylko z widzenia. No, ale państwo czekacie, wiem, na dwie piosenki, bez których absolutnie nie może się taki program obejść. To znaczy, po pierwsze, Wojtka Gąsowskiego, Gdzie się podziały tamte prywatki? Bo to również jest wielki przebój Ryszarda Poznakowskiego. No i wisienka na torcie, czyli Chałupy Welcome To. Piosenka, której śpiewać za żadne skarby nie chciała Irena Santor, ale o tym już dziś w wieczornym programie, na który bardzo serdecznie zapraszam.
I ja również zapraszam i sama siebie wpraszam. Siódma wieczorem, powróćmy jak za dawnych lat, czyli Złote Lata Polskiej Piosenki. Co byśmy zrobili bez tych wszystkich twoich wiadomości? Nadal będę nawiązywać do początków, w tej chwili znowu do tego wróciłeś. Ile on rzeczy wie o tych ludziach. Ja nie wiem, jak on to robi po prostu. Ty nic nie robisz, tylko chyba cały czas się uczysz, jak pan prezydent. Coś mi się mocno
przypomina
wydaje.
Mi się stary dowcip o tym, jak na skrzyżowaniu w centrum miasta, dużego miasta, zatrzymuje się samochód i uchyla się okienko i do osoby stojącej na chodniku mówi pan z tego samochodu: przepraszam, jak się dostać do Filharmonii? A pani z chodnika mówi: proszę pana, trzeba bardzo długo ćwiczyć.
Dziękuję ci, Przemku. Piękna puenta. Do usłyszenia o siódmej. Zatem.
Dziękuję, kłaniam się nisko.
Przemysław Niżnik.